W najbliższą niedzielę będziemy rozważali 27. niedzielę zwykłą. Będziemy rozważali czytania, następujące czytanie liturgii Słowa. Pierwsze czytanie z księgi proroka Habakuka, rozdział pierwszy, werset od 2 do 3 oraz rozdział drugi, wersety od 2 do 4. Drugie czytanie zostało wzięte z drugiego listu świętego Pawła Apostoła do Tymoteusza, rozdział pierwszy, wersety od 6 do 8 oraz wersety od 13 do 14. Ewangelia to fragment Ewangelii według świętego Łukasza, rozdział 17, wersety od 5 do 10. Czytanie z księgi proroka Habakuka. Dokądże, Panie, wzywać Cię będę, a Ty mnie wysłuchasz? Wołać będę ku Tobie, krzywda mi się dzieje, a Ty nie pomagasz? Czemu każesz mi patrzeć na nieprawość i na zło spoglądasz bezczynnie? Oto ucisk i przemoc przede mną, powstają spory, wybuchają waśnie. I odpowiedział Pan tymi słowami: zapisz widzenie, na tablicach wyryj, by można było łatwo je odczytać. Jest to widzenie na czas oznaczony, lecz wypełnienie jego niechybnie nastąpi. A jeśli się opóźnia, ty go oczekuj, bo w krótkim czasie przyjdzie niezawodnie. Oto zginie ten, co jest ducha nieprawego, a sprawiedliwy żyć będzie dzięki swej wierności. Tło historyczne wystąpień Habakuka określa konflikt dwóch superpotęg ówczesnego Bliskiego Wschodu. Były nimi Imperium Asyryjskie, potężny i krwawy łowca narodów, obecnie jednak w stanie uśpienia, i nowe imperium, babilońskie, lud surowy i szybki. Jesteśmy więc mniej więcej w latach 625-612 przed Chrystusem. Podczas gdy prorok Nahum zapowiada klęskę pierwszego imperium asyryjskiego, Habakuk zwiastuje początek drugiego, imperium babilońskiego. W tej napiętej sytuacji prorok wprowadza wizję, która sama w sobie określa czas jej wypełnienia. Jest to widzenie na czas oznaczony, lecz wypełnienie jego niechybnie nastąpi, a jeśli się opóźnia, ty go oczekuj, bo w krótkim czasie przyjdzie niezawodnie, słyszeliśmy w drugim rozdziale w wersecie trzecim. Wizja ta przedstawia rzeczywisty projekt, który Bóg realizuje w historii. ten Boży plan został ujęty syntetycznie w znanym wersecie 4. Oto zginie ten, co jest ducha nieprawego, a sprawiedliwy żyć będzie dzięki swej wierności. Słowa te stały się tekstem tematycznym dla świętego Pawła. W liście do Rzymian czytamy: w niej bowiem objawia się sprawiedliwość Boża, która od wiary wychodzi i ku wierze prowadzi, jak jest napisane, a sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Rozdział 1, werset 17. I znowu w liście do Galatów: a że w prawie nikt nie osiąga usprawiedliwienia przed Bogiem, wynika stąd, że sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Rozdział 3, werset 11. Ten ostatni fragment, antytetyczny, kondensuje w sobie teologię historii opracowaną przez proroka. Zły pokłada ufność w swojej sile, lecz opiera się na rzeczywistości kruchej i niestałej, dlatego przepadnie. Sprawiedliwy natomiast polega na potędze Boga, opiera się na rzeczywistości ukrytej w prawdzie, ale trwałej. Dlatego będzie miał udział w życiu samego Boga. Widzimy więc, że w analizowanym fragmencie podkreślona została rola wiary w historii. Z drugiego listu świętego Pawła Apostoła do Tymoteusza. Najdroższy, przypominam ci, żebyś rozpalił na nowo charyzmat Boży, który jest w tobie, przez włożenie moich rąk. Albowiem nie dał nam Bóg ducha bojaźni, ale mocy i miłości i trzeźwego myślenia. Nie wstydź się zatem świadectwa Pana naszego, ani mnie, jego więźnia, lecz weź udział w trudach i przeciwnościach znoszonych dla Ewangelii według danej mocy Boga. Zdrowe zasady, któreś posłyszał ode mnie, miej za wzorzec w wierze i w miłości w Chrystusie Jezusie. Dobrego depozytu strzeż z mocą Ducha Świętego, który w nas mieszka. W tym fragmencie, uważanym przez wielu za dzieło ucznia Pawła, który wciela się w postać apostoła, przypomniany został szczególny charyzmat powołania apostolskiego. Charyzmat ten został dany również Tymoteuszowi dzięki konsekracji dokonanej przez nałożenie rąk Pawła i całego kolegium prezbiterów. W ten sposób człowiek przez całkowite oddanie się został przemieniony w świadka Chrystusa i sługę Ewangelii. Oddanie to może prowadzić do cierpień, a nawet do uwięzienia, o czym autor wspomina dobitnie w wersecie 8 pierwszego rozdziału. Normą zaangażowania misyjnego musi być wiara. Wiara w Słowo Boga, poświadczone i głoszone przez apostoła. Wiara, która ma być wiernością dobremu depozytowi. Wyrażenie to ma pochodzenie prawdopodobnie prawnicze i było używane ze szczególną pasją przez autora już w pierwszym liście do Tymoteusza, w końcowym apelu, gdzie wskazywał na dobrą nowinę Chrystusa jako przedmiot wiary. Misjonarz zawsze musi być wiernym szafarzem tego depozytu. W pierwszym liście do Tymoteusza czytamy: o Tymoteuszu, strzeż depozytu wiary, unikając światowej czczej gadaniny i przeciwstawnych twierdzeń rzekomej wiedzy, jaką, obiecując niektórzy, odpadli od wiary. Rozdział 6, wersety od 20 do 21. Z Ewangelii według świętego Łukasza. Apostołowie prosili Pana: przymnóż nam wiary. Pan rzekł: gdybyście mieli wiarę jak ziarnko gorczycy, powiedzielibyście tej morwie: wyrwij się z korzeniami i przesadź się w morze, a byłaby wam posłuszna. Kto z was, mając sługę, który orze lub pasie, powie mu, gdy on wróci z pola: pójdź i usiądź do stołu, czy nie powie mu raczej: przygotuj mi wieczerze, przepasz się i usługuj mi, aż zjem i napiję się, a potem ty będziesz jadł i pił? Czy dziękuję słudze za to, że wykonał to, co mu polecono? Tak mówcie i wy, gdy uczynicie wszystko, co wam polecono: słudzy nieużyteczni jesteśmy, wykonaliśmy to, co powinniśmy wykonać. Przypowieść ta na pierwszy rzut oka wydaje się bardzo przykra, by nie powiedzieć, że posiada zabarwienie wojującego kapitalizmu. W jaki sposób gospodarz, wręcz despotyczny wobec swoich sług, który doświadcza ich swoją egoistyczną obojętnością i cynizmem, może stać się obrazem Boga? Sam Łukasz przecież pisał zupełnie przeciwnego na innym miejscu. W rozdziale 12, werset 37 czytamy: szczęśliwi owi słudzy, których Pan zastanie czuwających, gdy nadejdzie. Zaprawdę powiadam wam, przepasze się i każe im zasiąść do stołu, a obchodząc będzie im usługiwał. Nasza przypowieść staje się zrozumiała dopiero wówczas, gdy szuka się jej właściwego sensu. Jej postacią pierwszoplanową, by rzec językiem muzycznym dominantą, nie jest despotyczny gospodarz i jego zachowanie, lecz postawa sługi. Wierny wobec Boga wybiera postawę całkowitej dyspozycyjności, bez kalkulacji czy jakichś uzgodnień i kontraktów. Zniesiony więc został ekonomiczny wymiar religii. Związek, jaki łączy Boga z człowiekiem, nie jest stosunkiem pracy, prawodawca, pracownik. Człowiek musi się oddać Bogu z miłości. Związek więc ten posiada charakter bardziej miłości małżeńskiej, oddania się w sposób wolny od jakichkolwiek kalkulacji. Podobnie we wspólnocie chrześcijańskiej nikt nie może oczekiwać większego prestiżu i wyższej godności tylko dlatego, że dokonał większych czynów. Wszyscy winni uznawać siebie za sługi nieużyteczne, szczęśliwi i radośni, że mogą obdarowywać, kochać i poświęcać się dla Boga i dla bliźnich, bez skażenia logiką wolnorynkowego kapitalizmu. W tym kontekście nie obowiązuje księgowość z jej winien i ma, lecz celebruje się radość zbawienia, które sam Bóg ofiaruje za pośrednictwem dzieła naszych rąk i głoszonych przez nas słów. Wiara dotyczy tych rzeczy, które są ukryte. Kiedy one się ukażą, dojdziemy do ich oglądania. Nadzieja odnosi się do tego, czego jeszcze brak. Gdy to się zjawi, nadzieja ustanie, ponieważ będziemy posiadali tę rzecz i nie będziemy potrzebowali niczego więcej się spodziewać. Miłość natomiast zna tylko jedno – coraz bardziej wzrastać. Jeśli bowiem kochamy tego, kogo nie widzimy, jakże dopiero będziemy go kochać, gdy go ujrzymy? Niechże więc wzrasta w nas tęsknota. Jesteśmy chrześcijanami tylko ze względu na przyszłość. Niech nikt nie pokłada nadziei w dobrach doczesnych. Niech nikt nie obiecuje sobie szczęścia, ponieważ jest chrześcijaninem. Niech korzysta ze szczęśliwości doczesnej, jeśli może, jak może, kiedy może i ile może. Kiedy ona jest, niech dziękuje wszechmocy Bożej, a gdy jej brak, niech dziękuje za to sprawiedliwości Bożej. Chrześcijanin niech zawsze będzie wdzięczny, nigdy zaś niech nie będzie niewdzięczny. Niech będzie wdzięczny Ojcu, który gani, chłoszcze i wymierza karę, bo On zawsze kocha, czy jest łagodny, czy groźny. Dobrze jest wysławiać Pana i śpiewać imieniu Twojemu, o Najwyższy. Święty Augustyn.